Chciałem na początku przywitać się ze wszystkimi słowami naszego Pana. Pokój Wam. I chciałem przekazać pozdrowienia z naszego zboru z Białogardu, ponieważ chociaż sporo braci przyjechało, ale nie wszyscy ci bracia, którzy zostali, prosili o przekazanie pozdrowień braterskich. Brat Heniu, kiedy zapraszał mnie tutaj, żebym usłużył wykładem, powiedział, że nie mam żadnego zadanego tematu, że mogę wziąć dowolny. Przyznam szczerze, że jest to dla mnie zawsze większy problem, jak nie mam tematu, niż jak mam. Dlatego chciałbym dzisiaj podzielić się takimi rozważaniami na temat wiary. Wiary, która jest to temat życia i temat rzeka, i myślę, że na temat wiary było mówione tysiące wykładów i może jeszcze będą mówione tysiące kolejnych, ale jest to temat taki, że tak aktualny, bo to jest temat naszego życia, że ktokolwiek by tu nie stanął i nie przemawiał w tym temacie, to zawsze wskażę może na inne elementy, czy na inne ważne rzeczy z tego bardzo takiego szerokiego tematu. Nawet wczoraj, jak jechałem tutaj, miałem trochę, dosyć sporo czasu, bo prawie 12 godzin. I tak się zastanawiałem, co nas motywuje, żeby tutaj przyjechać, żeby pokonywać takie trudności, bo czasami niektórzy jadą kilkadziesiąt kilometrów, niektórzy kilkaset, niektórzy może tysiące kilometrów pokonali, żeby znaleźć się tutaj, żeby być tutaj na tej konwencji. No i myślę, że motywuje nas wiara. Głównie to, że chcemy być, że chcemy się spotkać z braćmi, którzy tak samo wierzą jak my, że chcemy zbudować naszą wiarę, że chcemy usłyszeć może czyjąś wypowiedź, spotkać się z bratem, który może przechodzi jakieś trudności, z czym się boryka, pocieszyć się właśnie widokiem, że ten brat cały czas jest, że mimo tych wszystkich rzeczy, które go spotykają, brat czy siostra, jest tutaj i cały czas trwa przy Panu, trwa w wierze. Myślę, że to jest bardzo takie motywujące, budujące naszą wiarę, wzmacniające nas. A myślę, że wykłady, które są mówione, to są przy okazji. One są też ważne, bo też dostajemy pokarm, pewne posilenie. Ale myślę, że to jest samo ta możliwość spotkania się i zobaczenia tak wielu osób, którzy myślą i rozumieją tak samo jak ja. Przynajmniej dla mnie jest bardzo ważne. Myślę, że dla braci również. Wczoraj jeszcze przed wyjazdem z Białogardu spotkałem się z bratem, który jest, leży, jest teraz chory. Brat Krzysiu Szczap, myślę, że może nawet ogląda nas w tej chwili. I tak zażartowałem do niego, mówię, wstawaj, jedziemy na konwencję. I on powiedział, że gdybym tylko mógł, to bym przyjechał. I tak się zastanowiłem później, że musimy cenić takie możliwości, bo nie wiem, czy będziemy mogli, czy zawsze będzie taka sposobność, żeby się spotkać, żeby się wzmacniać. Może za jakiś czas będziemy na osobności i będziemy wspominać to, że byliśmy na społeczności, będziemy wspominać to, co bracia mówili. Wtedy to będzie budować naszą wiarę. Temat, który sobie wziąłem, to jest temat z wersetu zapisanego w proroctwie Habakuka, 2:4. Sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. Te słowa może najbardziej pamiętamy, kiedy wspominamy nauki apostoła Pawła, bo apostoł Paweł ten werset przytacza 3 razy w swoich listach. On się stał taką podstawą nauki o usprawiedliwieniu, jedną z podstaw zaczerpniętą ze Starego Testamentu, bo wiemy, że nauka o usprawiedliwieniu z wiary, którą apostoł Paweł naucza, przedstawia, wyjaśnia nam, to jest nauka nowotestamentowa. Natomiast ten werset apostoł Paweł używa jako jeden z takich argumentów, mówiąc właśnie, przytaczając czy wyjaśniając tą naukę w liście do Rzymian, również w liście do Galatów i Hebrajczyków też przytacza ten werset, kiedy mówi o nieskuteczności zakonu albo napomina do wytrwałości. Mówi, że sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. Bóg te słowa wypowiedział dużo wcześniej, wypowiedział do proroka Habakuka. Mamy to zapisane właśnie w 2:4, werset, który mówi: oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To mówi Nowe Tłumaczenie, Biblia Gdańska. Oto kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim, ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. To Biblia Gdańska, albo oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Tak oddaje tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Chociaż proroctwo Habakuka jest małym proroctwem, bo to są 3 rozdziały tylko, to myślę, że jest dla nas ważne o tyle, że nawet na planie wieków mamy słowa właśnie z tego proroctwa. Napisz widzenie, napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał. Myślę, że te tablice to są, one zawierają się, czy to, co jest zawarte na planie wieków i to, co zostało nam dane przez mężów Starego Testamentu, przez apostołów, przez co mamy w Biblii, to mamy właśnie zapisane na tych tablicach. Natomiast werset jak najbardziej tutaj jest odpowiedni. Myślę, że Habakuk może przedstawiać wszystkich wierzących, którzy otrzymali wizję planu Bożego zapisanego na kartach Biblii i oczekują na jego wypełnienie. Oraz wypełnienie wszystkich tych obietnic, które Pan Bóg dał. Habakuk oczywiście był jednym z pisarzy, z autorów też, takim narzędziem Bożym, ale był też i odbiorcą, bo wiemy, że prorocy otrzymywali słowo, które nie rozumieli, ale oczekiwali też nastania sprawiedliwego przyjścia, sprawiedliwego Królestwa Bożego. W swoim proroctwie Habakuk skarżył się na zło dziejące się w Izraelu, na niesprawiedliwość. Oczekiwał, że Bóg zareaguje i zakończy ten stan rzeczy. W odpowiedzi otrzymał widzenie, w którym Pan Bóg przekazał mu pewne informacje. Po pierwsze, że niesprawiedliwość w Izraelu zostanie ukarana, ale zostanie ukarana przez pogan. Może Habakuk myślał, że przyjdą jacyś sprawiedliwi, albo Pan Bóg prześle jakichś proroków, czy nie wiem, aniołów, sam zareaguje i sprawiedliwi ukażą niesprawiedliwość. Pan Bóg tu powiedział, że ja ukażę tą niesprawiedliwość, ale przez pogan, przez Chaldejczyków. Drugie to, że kara dotknie cały naród. Jak wiemy, w historii nie było rozróżnienia na dobrych i złych. Wszyscy zostali ukarani, wszyscy poszli do niewoli. Chaldejczycy czy Nabuchodonozor nie oddzielał. Ty służyłeś Panu Bogu, to zostaniesz, będzie ci dobrze, a ty byłeś zły, to zostaniesz ukarany. Wszyscy ponieśli karę, mimo że jedni byli sprawiedliwi, inni nie byli. Kolejne, że na ostateczne ukaranie zła i ustanowienie sprawiedliwości trzeba będzie poczekać do czasu oznaczonego. I po czwarte, czyli to Habakuk zdawał sobie sprawę, że ten czas będzie bardzo długi, że on prawdopodobnie nie doczeka tego czasu. Tak, że musiał oczekiwać do czasów końca. Myślę, że dla nas też jest to trudne do zrozumienia, ale mamy tak powiedziane, że w naszym przypadku Pan Bóg też używa różnych czynników, że jeżeli coś popełnimy, to czasami kara przychodzi za grzech, coś, co złego uczynimy, czasami kara przychodzi ze strony tego niesprawiedliwego Chaldejczyka. Musimy się z tym pogodzić, musimy to rozumieć, że tak Pan Bóg działa. Że to jest potrzebne do naszego naprawiania, do naszego szlifowania, polerowania. To, że kara dotyka złych i dobrych, też wydaje mi się, że na pewno w naszym życiu też nie widzimy różnicy. Chcielibyśmy, żeby było widoczne, kto czyni źle, żeby to było jakby natychmiastowo, żeby Pan Bóg pokazał, żeby to było dla nas wiadome. Czasami zdarzają się różne problemy, ale nie wiemy dokładnie, kto jest z tego powodem, dlaczego tak się dzieje. Wszyscy cierpimy, zarówno ci, którzy byli sprawcami jakiegoś problemu, chociażby czasami czy w naszych zborach, czy zdarzają się różne problemy i trudno, wszyscy cierpią. I ten może, który zawinił, i ten, który może nie zawinił, nie mamy tutaj, nie jest to w jakiś sposób rozróżnione. Jest to na pewno celowe działanie Pana Boga. Od tych słów, które Pan Bóg wypowiedział do proroka, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, minęło prawie 2700 lat. Czy one są nadal aktualne? Człowiek, którego dni są, jest powiedziane w psalmach, są jak trawa, chciałby, aby wszystko działo się szybko, jak to czasami mówimy, bez zbędnej zwłoki. Jeżeli trzeba kogoś ukarać, to żeby ta kara była natychmiast. Jeżeli trzeba komuś dać nagrodę, to też, żeby to było szybko. Ale Pan Bóg pokazuje, że działa inaczej. I na pewno jest to najlepszy sposób, który przyniesie w efekcie zamierzone rezultaty. Wymaga on jednak od nas wiary. Możemy tego nie rozumieć, ale powinniśmy Panu Bogu zaufać i przyjąć, że taki sposób jest najlepszy. Tak właśnie uczynił Habakuk. Bóg wymagał od proroka, aby cierpliwie i z wiarą oczekiwał, aż te słowa Boże się wypełnią. Werset mówi, że sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. To kto jest tym sprawiedliwym? Na pewno sprawiedliwym jest Pan Bóg, ponieważ mamy napisane, że sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Jego. To jest Psalm 97, drugi werset. Wszystkie istoty, które stworzył Pan Bóg, były doskonałe, czyli sprawiedliwe. Sprawiedliwymi ludźmi byli także Adam, zanim zgrzeszył, i Pan Jezus. Jednak wszystkie stworzenia Boże będą potrzebowały kiedyś i potrzebują i nadal będą potrzebowały w przyszłości wiary. Jak wiemy, Adam, który zgrzeszył, nie okazał wiary, nie okazał zaufania Panu Bogu. Adam, który przyjął owoc, wiedział, że, bo najpierw zgrzeszyła Ewa, natomiast Adam, który przyjął od niej ten owoc, którego Pan Bóg zakazał, tym swoim czynem udowodnił, że nie ma wiary. nie okazał tej swojej wiary czy zaufania do Pana Boga. Ponieważ on, no tak myślał czy uważał, że no Ewa została skazana na śmierć, popełniła ten grzech, natomiast no, że on jako jej towarzysz nie chciał zostać sam, jakby popełnił ten grzech świadomie. W przeciwieństwie do Adama, Pan Jezus całkowicie zaufał swojemu Ojcu. On realizował Bożą wolę w swoim życiu, podczas swojej misji i okazał całkowitą wierność, całkowite zaufanie. Słowa, które zostały wypowiedziane, kiedy wisiał już na krzyżu przez ludzi, którzy przechodzili, mówi: zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Wiemy, że dla ludzi to był... oni rozumieli, że Pan Bóg go nie wyratował, ale akurat w tym momencie, w momencie śmierci, to był ratunek dla Pana Jezusa, ponieważ taki plan był Boży, aby Jego Syn umarł za człowieka, a przez to też otrzymał to nowe życie na boskim poziomie. Natomiast wszystko to wymagało też tej wiary, zaufania ze strony naszego Zbawiciela. Również aniołowie, którzy widzieli, jak zgrzeszył szatan, którzy nie widzieli reakcji Pana Boga, oni byli na próbie wiary. Tak, i wiemy, że niektórzy upadli na tej próbie, inni wytrwali. Natomiast też była od nich wymagana, od tych istot doskonałych, które no, są ponad człowiekiem, są daleko wspanialszymi istotami niż my, niż ludzie cieleśni, my jako ludzie cieleśni. Od nich też była wymagana wiara. Czyli wiara, Pan Bóg wymaga wiary od wszystkich swoich stworzeń. I myślę, że też jest ona wymagana aktualnie, ale też będzie potrzebna w przyszłości. Tak, jedynie Pan Bóg nie potrzebuje wiary, ponieważ On jest twórcą wszystkiego. On jest tym, który czyni wszystko i wie wszystko. To mamy zapisane w księdze, możemy przeczytać wersety, które no, mówią o Panu Bogu jako właśnie tej istocie wszechwiedzącej, wszechpotężnej. To jest Izajasza 46 rozdział od 9 i 10 werset. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Czyli tak działa Bóg, natomiast wszystkie Jego stworzenia muszą okazywać wiarę i Pan Bóg oczekuje właśnie tej wiary od wszystkich swoich stworzeń. Pismo Święte w stosunku do niedoskonałych, grzesznych ludzi wielokrotnie używa określenia sprawiedliwy, wspominając mężów Bożych. O Abrahamie mamy powiedziane w pierwszym Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale, 6 wersecie. Uwierzył tedy Panu i poczytano mu to ku sprawiedliwości. Czyli sprawiedliwym jest ten, który uwierzył Bogu i postępuje zgodnie ze swoją wiarą. Czyli wypełnia wolę Bożą, bo wierzyć w Boga, wierzyć Bogu, no to wiemy, że to jest różnica. Czyli wierzyć Bogu, poszukiwać też tego, co chce Bóg i czynić tą wolę. Myślę, że no w życiu Abrahama to było pokazane. Abraham nazwany jest ojcem wszystkich wierzących. To jest Rzymian 4 rozdział 11 werset. Jest on dla nas przykładem wiary. Każdy, kto pragnie być dzieckiem Bożym, musi okazywać taką wiarę, jaką miał Abraham. Myślę, że to jest naprawdę trudne zadanie, żeby okazać taką wiarę, jak okazał Abraham, ale no, Pan Bóg oczekuje tego od nas, abyśmy mieli wiarę Abrahama. To całkowite zaufanie i wiara Abrahama była pokazana w opuszczeniu Ur Chaldejskiego. Wiemy, że on opuszczał i szedł w nieznane, jak jest powiedziane, ponieważ no, szukał tej ojczyzny innej. On szukał miasta, którego budowniczym jest Pan Bóg i na głos Pana Boga opuścił miasto, w którym żył. Jak wiemy, przeniósł się do Haranu, a mając już 75 lat, udał się właśnie do ziemi obiecanej. Myślę, że no nam trudno jest wyobrazić sobie, bo może jak ktoś jest młody i w takim wieku, gdzie decyduje o swojej przyszłości, no to podejmuje pewną decyzję, żeby gdzieś się udać. No ale najczęściej udaje się do takich miejsc, które są, no, dają pewne możliwości, większe niż może miejsce, w którym się mieszka. Abraham udał się do miejsca zupełnie tak jakby z cywilizacji, udał się na pustkowie. Tylko dlatego, że raczej jeżeli właśnie szukamy jakichś miejsc, to udajemy się tam, gdzie no, są bardziej cywilizowane, czy miejsca, które nam mogą dać jakieś większe korzyści. Abraham uczynił odwrotnie, właśnie wierząc w Panu Bogu. Drugim takim przykładem, całe życie jest na pewno piękną takim przykładem wiary Abrahama, ale drugim takim przykładem jest właśnie ofiarowanie Izaaka, kiedy Abraham otrzymał w końcu, mając już 99 lat, tak, będąc już stuletnim mężczyzną, otrzymał oczekiwanego potomka i po pewnym czasie Pan Bóg mówi, żebyś idź złóż ofiarę ze swojego syna, oddaj mi go w ofierze. Wiemy, że Abraham się nie wahał. On poprzez tą wiarę, którą miał, udał się w to miejsce, aby złożyć Izaaka na ofiarę, ponieważ on wierzył, że Pan Bóg jest mocen wzbudzić mu syna z martwych. Chociaż wcześniej nie było żadnych przykładów zmartwychwstań, ale Abraham tak, ponieważ otrzymał obietnicę od Pana Boga, tak zawierzył w tę obietnicę, zaufał Panu Bogu, że nie wahał się przed tym krokiem. Wiemy, że to są takie przykłady idealne czy idealistyczne dla nas i może jak się zastanawiamy, to trudno nam sobie wyobrazić, że staniemy przed taką decyzją, przed jaką stanął Abraham. Natomiast wiemy, że Pan Bóg doświadcza każdego według możności, czyli na tyle, ile możemy. Abraham na pewno był w stanie znieść więcej, natomiast Pan Bóg doświadcza naszej wiary, a wie, ile my możemy znieść i na tyle na pewno będzie nas doświadczał, czy nas doświadcza. Mamy też przykłady wielu innych sprawiedliwych, które daje nam apostoł Paweł w Hebrajczyków w 11 rozdziale. A w 39 i 40 wersecie tego rozdziału mamy zapisane: a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Tak jak tu brat Szymon mówił, oni żyli jeszcze przed przyjściem Chrystusa, przed złożeniem ofiary przez Chrystusa. Dlatego z uwagi na czas, pomimo swojej sprawiedliwości, nie dostąpili takiej łaski, jaką otrzymaliśmy my, którzy żyjemy w czasie wieku Ewangelii. Oni osiągnęli swój cel wiary, zbawienie dusz, jak mówi apostoł Piotr w 1 rozdziale 9 wersecie. Czyli otrzymają życie wieczne podczas lepszego zmartwychwstania. Ale ono nastąpi już po zakończeniu wyboru Kościoła. Czyli oni są sprawiedliwymi, którzy doszli do celu swojej wiary, natomiast oczekują jeszcze na spełnienie tej Bożej obietnicy. Boskie słowa "sprawiedliwy z wiary żyć będzie" stosują się głównie na czas wieku Ewangelii, czyli do nas, którzy żyjemy, bo wierzymy, że ten wiek Ewangelii wciąż trwa. Dzięki ofierze Chrystusa i przez wiarę w zbawczą moc tej ofiary możemy być usprawiedliwieni, czyli sprawiedliwi w oczach Bożych. Potwierdza to nam apostoł Paweł w Rzymian w 1 rozdziale 16-17 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie ma tutaj ograniczeń co do, czy to Żyd, czy Grek. Jest to skierowane do wszystkich. Natomiast podstawą jest wiara. Wiara w tą moc ofiary Chrystusa. O tej sprawiedliwości też mówi Rzymian, apostoł Paweł w Rzymian 5 rozdziale i 1 wersecie. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak wiemy, że tylko przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa mamy pokój z Bogiem, wierząc w nią, możemy mieć przystęp do Pana Boga i być sprawiedliwymi, mieć kontakt, być uznanymi za synów Bożych, ponieważ Bóg, jak wiemy w innym miejscu Pisma Świętego, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, a przyjmuje tylko tych, którzy są sprawiedliwi. Apostoł Paweł poświęcił wiele miejsca w swoich listach na wykazanie, że wiara jest decydującym czynnikiem w naszych relacjach z Bogiem i że właśnie wiary ojciec szuka u swoich dzieci. Przygotowując swój plan zbawienia i objawiając nam jego szczegóły, oczekuje naszej pełnej wiary w to, że ten plan zostanie zrealizowany, że on pochodzi od niego, zostanie zrealizowany. I ta wiara musi nas też również motywować do współdziałania z Panem Bogiem w realizacji jego planu. Jak mamy to zapisane w Rzymian 12 rozdziale, 1 wersecie, że wzywam was tedy bracia przez litości Boże, abyście składali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo to jest rozumna służba wasza. Czyli to jest ofiarowanie się Bogu na służbę, wstępowanie w ślady Chrystusa jest naszą jakby okazywaniem naszej wiary w czynie. Jest to właśnie współdziałanie też w realizowaniu Bożego planu. Centralnym punktem tego planu jest właśnie Ewangelia Chrystusowa, czyli wesoła nowina o odkupieniu przez ofiarę Syna Bożego. Ofiara Pana i wiara w jej moc, a nie nasze uczynki są podstawą usprawiedliwienia, tak mówi apostoł Paweł. Jak pamiętamy, cielesny Izrael poszukiwał usprawiedliwienia przez uczynki zakonu, ponieważ taka była też i obietnica dana w zakonie. Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Także oni próbowali wypełnić zakon i otrzymać usprawiedliwienie, otrzymać życie. Być sprawiedliwymi właśnie poprzez to, że wykonają zakon. Jednak Pan Bóg celowo dał zakon, który był doskonałym prawem Bożym i którego człowiek niedoskonały nie był w stanie wykonać, ponieważ chciał w ten sposób pokazać na potrzebę zbawienia, na potrzebę Zbawiciela. Że tą pomocą, że człowiek potrzebuje pomocy, że człowiek sam nie jest w stanie sam z własnych uczynków się usprawiedliwić. Tą pomocą jest tylko ofiara Chrystusa. Jak jest powiedziane, że nie ma innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Był to problem we wczesnym Kościele, w którym apostoł Paweł bardzo dużo pisał, szczególnie może w liście do Galacjan, gdzie przychodzili bracia z pochodzenia żydowskiego i przynosili nauki, że musicie wykonywać zakon. Aby otrzymać zbawienie, trzeba wykonywać uczynki zakonu. Apostoł Paweł zwalczał ten pogląd, udowadniając, że tylko ofiara Chrystusa daje tą możliwość zbawienia. Galacjan 3 rozdział 11 werset, też tutaj apostoł Paweł przytacza te same słowa z księgi Habakuka. A przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że uczynki są zupełnie nieważne i apostoł Paweł też nie głosił takiej nauki, że uczynki nie mają żadnego znaczenia. One są niezbędne, ponieważ one są dowodem wiary. Natomiast ważniejsza musi być najpierw wiara, natomiast uczynki mają iść, być wynikiem tej wiary. Jak mówi też apostoł Jakub w 2 rozdziale, 17 wersecie, że wiara bez uczynków martwa jest. Chociaż pańskie słowa, że sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie, są uniwersalne i stosują się do wszystkich wierzących przez cały okres panowania grzechu, też one się tyczyły świętych Starego Testamentu, to życie, które możemy obecnie osiągnąć dzięki naszej wierze, jest wyjątkowe. Nie było takiej możliwości wcześniej i nie będzie jej nigdy później. Bóg nam daje tą możliwość, ale żeby ją wziąć, musimy uwierzyć. W 2 liście Piotra, 1 rozdziale, 3 i 4 wersecie czytamy: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Mamy tu informację, że Pan Bóg darował nam wszystko, co jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli osiągnąć to życie, wspaniałe życie na poziomie duchowym, na poziomie boskim. Natomiast aby móc się o nie ubiegać, potrzebna jest w naszym życiu wiara. Aby uniknąć skażenia, otrzymać te wspaniałe obietnice, potrzebna jest nam silna wiara i zaufanie do Boga. Apostoł Paweł mówi nam, że mając za podstawę naszą wiarę, możemy rozwijać kolejne elementy naszej chrześcijańskiej budowli. Werset 5 mówi: I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, czyli mamy na tej wierze budować kolejne elementy tej naszej budowli, że to jest, no, też może nawiązując do wersetu tematowego konwencji, jest to pewne życie według tego, jak chce Pan Bóg, że dał nam wszystkie możliwości, natomiast my musimy tego poszukiwać i poprzez wiarę realizować to w naszym życiu, aby budować się, stawać się tym elementem, małym elementem tej budowli, którą buduje Pan Bóg, buduje tą świątynię duchową. Bez wiary nie da się niczego osiągnąć czy zbudować nawet w ziemskich sprawach, tym bardziej dotyczy to spraw duchowych. Jeżeli nie wierzymy w cokolwiek, jeżeli w takich ziemskich sprawach, to tym bardziej sprawy duchowe, które są niewidzialnymi, potrzebują od nas wiary. W Hebrajczyków 11 rozdziale, a 1 wersecie czytamy: A wiara jest gruntem, nowe tłumaczenie mówi, pewnością tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Czyli wiara jest tą pewnością tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem tych rzeczy, które nie widzimy. Nie potrafimy na pewno za wiele powiedzieć o naturze duchowej, ponieważ jest to rzecz niewidzialna. Mamy pewne informacje, natomiast jak ta natura, no, w jaki sposób może Pan Bóg poukładał swój plan, no, ponieważ jesteśmy ludźmi cielesnymi, trudno nam w to wszystko wniknąć. Widzimy to tylko i rozumiemy poprzez wiarę. Ona dotyczy przyszłości, której również nie widzimy, nie możemy jej widzieć, ale przyjmujemy ją wiarą, dającą nam to, że jesteśmy, dającą nam pewność boskich obietnic zapisanych w Słowie Bożym i ich realizacji. Już teraz, w tej chwili, możemy je widzieć oczyma naszej wiary. W Rzymian 8 rozdziale, 8 rozdział 23 do 25 wersetu. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Czyli my, którzy mamy zaczątek tego ducha, oczekujemy synostwa, czyli odkupienia ciała naszego, ale oczekujemy tego, mając nadzieję, mając wiarę w tą przyszłą chwałę, w to, że Pan Bóg to obiecał i to zrealizuje. Już teraz jesteśmy zbawieni wiarą. Już nawet obecnie, jak już była mowa, otrzymujemy ogrom błogosławieństw, które no, dają nam pokój, dają nam taki spokój ducha, ponieważ żyjemy nie tym, co jest tu i teraz, tymi obecnymi rzeczami cielesnymi, ale żyjemy tymi rzeczami duchowymi. Pan Bóg oczekuje od nas wiary czy ufności podobnej do tej, jaką małe dziecko okazuje swoim rodzicom. Jako chrześcijanie musimy przyjąć Słowo Boże za podstawę naszej wiary i uznać, że jeżeli coś nie rozumiemy, coś jest dla nas trudne, to jest to problem naszego może umysłu niedoskonałego, problemów ze zrozumieniem, może tego, że jeszcze to światło, nie otrzymaliśmy tego światła, a nie, że w Biblii jest jakieś błędy, czy coś jest niezgodnego. Pismo Święte jest tym listem od Boga i powinniśmy właśnie przyjmować je w szczerości jako Słowo Boże. Oczywiście żyjemy w czasie, w którym ludzie na wszystko próbują patrzeć przez pryzmat aktualnej wiedzy, aktualnej nauki. Ona się na pewno rozwija, jesteśmy tego świadomi. Dlatego i nam zagraża, że możemy próbować w jakiś sposób racjonalizować naszą wiarę pod tym wpływem, starać się dostosowywać ją do ludzkiego sposobu zrozumienia i może mieć taki problem, że jeżeli coś naszym umysłem nie jesteśmy w stanie zrozumieć, no to będziemy mieli problemy, żeby to przyjąć wiarą. Wczoraj Szamanna mówi o tym, że szatan przemienia się w anioła światłości, że zmienił swój sposób działania, może w stosunku do tego, co było wcześniej, i że w tej chwili wszystko jakby jest przedstawiane jako musi mieć jakby podparcie w nauce, muszą być dowody. Myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy przyjmować szczerze, w szczerości. Oczywiście też często podchodzimy krytycznie do wersetów Biblii, próbując się zrozumieć, co jest, zadając sobie pytania, co Pan Bóg chciał przekazać w tym wersecie. Nie mówię to o krytyce Biblii, tylko o podejściu, czyli w badaniu zadajemy sobie wiele pytań, próbując zrozumieć i jak najbardziej wgłębić się w myśli, które są w Słowie Bożym. Nie zawsze może one są trafne, bo nie jest to może też czas, że wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć. Może na pewne rzeczy potrzebujemy też więcej czasu. Habakuk nie potrafił zrozumieć i w jakiś sposób zracjonalizować sobie tego boskiego sposobu postępowania. Wiemy, że ten czas, w którym żył, to było około 2700 lat wcześniej, ale całkowicie zaufał Panu Bogu i był pewien, że On wypełni to, co obiecał. I to obiecane swoje królestwo zaprowadzi. Z pewnością rozmyślał, w jaki sposób tego dokona. I my również powinniśmy rozmyślać, w jaki sposób Pan Bóg wykona swoje dzieło. Powinniśmy się tego doszukiwać. Ale oczywiście wiedząc, że tylko po części znamy, a po części prorokujemy, natomiast powinniśmy mieć cały czas w świadomości, że skoro Pan Bóg obiecał, to na pewno to dokona. W jaki sposób? Możemy w tej chwili nie wszystko wiedzieć, ale to, że dokona, musimy być tego całkowicie pewni, całkowicie przyjąć to całkowicie wiarą. Nam, którzy żyjemy przy końcu czasu, jest na pewno dużo łatwiej zrozumieć Boży sposób działania, ponieważ otrzymaliśmy światło, Kościół otrzymał od Ducha Świętego, który objawił też boski charakter przez Pan Jezus, a później właśnie Pocieszyciel, którego zesłał, objawił boski charakter i cały plan zbawienia człowieka. Czy wiara jest tam już niepotrzebna? Myślę, że nadal potrzebujemy wiary. Może bardzo nawet potrzebujemy wiary, ponieważ nadal czekamy na to, co było pragnieniem Habakuka i wszystkich wierzących aż do naszego czasu. Cały czas ten cel jest jeszcze przed nami. Słowa Boga, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, wciąż są aktualne. Pomimo wypełnienia wielu proroctw, nadal widzimy, że niesprawiedliwy hardzie sobie poczyna, że na świecie cały czas jest to królestwo złego i nadal, chociaż wierzymy, że ten czas jest bliski, przybliża się, to Królestwo Boże wciąż należy do przyszłości. Postawa proroka jest dla nas przykładem, kiedy mówi, że na straży swej stać będę i stanę na baszcie, wyglądając, abym obaczył, co będzie Bóg mówił. To mamy zapisane w drugim rozdziale Habakuka, pierwszym wersecie. Mamy podobnie jak prorok stanąć na swojej straży i słuchać, co mówi Bóg. Stanie na straży to wznoszenie się myślami do Boga, pilnowanie swojej wiary. Tak jak mamy powiedziane, że sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. Nikt nie może zrobić tego za nas. Nikt nie może za nas indywidualnie dać nam, przekazać swojej wiary jeden drugiemu. Każdy musi dbać o nią sam osobiście. Jak mamy to zapisane w liście do Rzymian, 14 rozdziale, 12 wersecie. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Na pewno byłoby nam łatwiej, gdybyśmy mogli wziąć trochę wiary od brata. Oczywiście my budujemy się, przyjeżdżając tutaj, mówimy, że ładujemy akumulatory. Nasza wiara rośnie. Natomiast każdy, później wracając, każdy do swojego domu, musi te rzeczy, które wzięliśmy, musimy w jakiś sposób, muszą się u nas stać w naszym sercu podstawą tej wiary. Jeszcze raz wzmocnić ją, w jakiś sposób musimy o to dbać. Bo jeżeli nie będziemy dbali sami indywidualnie, to niestety będziemy ją tracić. Będzie nam jej ubywać albo będzie nam jej brakować. W Galacjan 6 rozdziale, a 5 wersecie mówimy, apostoł Paweł mówi, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Każdy z nas ma jakieś własne swoje ciężary, które będziemy mogli nosić tylko dzięki dbaniu i umacnianiu naszej wiary. Każdy ma jakiś tam, ma swój indywidualny problem i każdy musi tą swoją wiarą pewne problemy własne pokonywać, chociażby czy jakieś problemy zdrowotne, czy problemy rodzinne, problemy, które mamy czy w pracy, czy w szkole, czy w sobie samych. Musimy pokonywać, nosić na sobie. Ich się za bardzo nie da przekazać innym. Natomiast do tego potrzebna nam na pewno jest wiara. Apostoł Paweł pokazuje, w jaki sposób tą wiarę mamy nabywać. W Rzymian 10 rozdziale 17 wersecie. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czyli przede wszystkim przez Pismo Święte. Pismo Święte jest tym czynnikiem, narzędziem, który powinien wzmacniać i musi wzmacniać naszą wiarę. Jeżeli będziemy do niego sięgać, czytać, zastanawiać się, to na pewno ta wiara nasza będzie się wzmacniała. Nie zbudujemy naszej wiary, jeżeli nie będziemy regularnie zaglądać do Słowa Bożego. Jak Pan Jezus powiedział, kiedy rodzice poszukiwali Go, kiedy był w świątyni, mówił, w sprawach mojego Ojca ja być muszę. Myślę, że też jeżeli uważamy się za dzieci Boże, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to musimy być w sprawach naszego Ojca. Także naszym obowiązkiem jest poznawać te sprawy i się nimi interesować. Innym niezbędnym czynnikiem, który ułatwia pogłębianie, utrzymywanie naszej wiary, jest zbór, społeczność braterska. Jak mamy w Efezów w 4 rozdziale 16 wersecie, że jeden członek w ciele drugiemu posiłku dodaje. Czyli przejmujemy jednak trochę tej wiary od braci, widząc właśnie ich też postawę, to, że oni trwają, że się rozwijają, daje to nam siłę. Czasami jakąś poradę, którą brat mówi, albo odczytanie czegoś ze Słowa Bożego, co nam pomaga też w naszej walce, jest bardzo ważnym czynnikiem. Jak też mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział 24-25, gdzie jest mowa o tym, aby nie opuszczać wzajemnych zgromadzeń, żebyśmy się baczyli jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Czyli, że ta społeczność, w której przebywamy, między innymi nawet w dniu dzisiejszym, na pewno służy pomocą w budowaniu naszej wiary. Mamy też słuchać, co Bóg mówi. Bóg przemawia do nas przez wydarzenia, które również wzmacniają naszą wiarę. Widzimy wypełniające się proroctwa. Żyjemy w takim szczególnym czasie, bo być może ci, którzy żyli przed nami kilkaset lat, jest 200, 300, no te wydarzenia nie następowały tak szybko jak teraz. Może nie mieli aż takich namacalnych dowodów realizacji Bożego planu, jak my możemy. Ten czas biegnie w naszym życiu dużo szybciej niż to miało kiedyś miejsce, dlatego jest to, mówimy, czas pod tym względem błogosławiony. W tym roku minęło 70 lat od odrodzenia się państwowości Izraela, kiedy mieszkają we własnej ziemi, a w której nie przebywali od 2000 lat. Myślę, że to jest taki potężny dowód, jakby potężne umocnienie naszej wiary, ten fakt, że możemy to widzieć na naszych oczach. No, czytamy w Łukasza 21 rozdziale 29-31 wersetu. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Czyli mamy tutaj taki dowód namacalny, że to Królestwo Boże jest blisko. To powinno nam naszą wiarę wzmacniać. Patrzymy na drzewo figowe, ale też i na inne drzewa, że one też puszczają pąki, liście, a one się odnawiają. Z drugiej strony możemy mieć wątpliwości. Minęło 70 lat, no i co? Myślę, że wielu braci, którzy no, jakby pamiętają powstanie czy powrót Izraela, czy utworzenie państwa Izrael, ogłoszenie niepodległości, spodziewało się, że to będzie szybciej. Czyli mimo wszystko, mimo że mamy takie dowody, to nadal potrzebujemy silnej wiary, że Pan Bóg jednak te swoje zamierzenia wykona. Musimy tylko oczekiwać na to. Habakuk widział początki powstawania posągu ze snu Nabuchodonozara, ponieważ on żył jeszcze przed początkiem czasów pogan, zanim no, Babilonia urosła w potęgę. Ten posąg przedstawia porządek światowy zbudowany przez człowieka. Podobna myśl jest pokazana w bestiach, które wychodziły z morza ze snu Daniela. My obserwujemy zbliżający się nieuchronnie koniec tego starego porządku. Grzeszny człowiek zbudował niesprawiedliwy porządek społeczny, ekonomiczny, polityczny, który jest połączony z religią, a który obecnie drży w posadach i to nawet widzą ludzie, którzy no, nie opierają się na Biblii. Też również mówią, że to wszystko no, jest jak domek z kart, że to wszystko się chwieje w swoich posadach. ten stan, jak wierzymy, jak będzie trwał, no niedługo, nie wiemy jak długo, ale do czasu, aż Chrystus z Kościołem obejmą władzę, ten kamień, który uderzy w nogi posągu i zniszczy go, to jest właśnie już uwielbiony Chrystus z Kościołem. W Łukasza 21 rozdziale 25 do 28 wersetu mówi: a gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto już przybliża się odkupienie wasze. Czyli to też buduje naszą wiarę, mimo że ludzie drżą przed tym, ale dla nas, którzy spoglądamy z naszej wierzy na świat, zauważamy, że pewne rzeczy też są zgodnie, wypełniają się zgodnie z Pismem Świętym, dlatego to też powinno wzmacniać i wzmacnia naszą wiarę. Naszym obowiązkiem jest słuchać i spoglądać. Aby to móc robić, musimy zastanawiać się, badać proroctwa, badać Księgę Objawienia. Są to na pewno trudne rzeczy, które są napisane symbolicznym językiem, ale mamy zapewnienie, że nie ma nic tajemnego, co by nie było, co by nie miało być objawione. I jeżeli będziemy usilnie pukać i szukać, kołatać, to Pan Bóg na pewno to, co będzie chciał nam objawić, nam objawi. Bez interesowania się tym wszystkim na pewno nie będziemy mogli słyszeć, co mówi Bóg. Tak, te znaki czasu, które obserwujemy, wzmacniają naszą wiarę i powinny pobudzać nas również do większej gorliwości. To mówi apostoł Piotr w drugim rozdziale, trzecim rozdziale. Jakimiż, wy widząc to, jakimiż macie być w świętym obcowaniu i pobożności. Czyli to wszystko powinno, oprócz tego, że pobudzać nas jeszcze do większej gorliwości. W Hebrajczyków w 10 rozdziale 32 do 39 wersetu są zapisane słowa pociechy, zachęty, ostrzeżenia. I werset 38 mówi: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Jest tu słowo użyte hypostole, cofać się, wycofać się, ukrywać, stchórzyć. Jest to takie bliskoznaczne słowo do hypostelo, cofnąć, schronić się, ograniczyć się, powstrzymać się, unikać. Na pewno jest powiedziane, że jeżeli ktoś się będzie cofał, to Pan Bóg się w nim nie kocha. Czyli jest pewne ostrzeżenie. Kolejny werset mówi, że ci, którzy się cofają, to giną. Na pewno nikt, kto zatrudnia pracownika, nie lubi, gdy on zaczyna unikać pracy. Że po pewnym czasie, jak pracuje, to zaczyna się migać, zaczyna się unikać. Pracownika, czy my musimy pamiętać, że zawarliśmy przymierze z Panem Bogiem. Zobowiązaliśmy się, zawarliśmy przymierze i musimy je wypełnić. Tutaj takiego, jeżeli będziemy się cofać czy schraniać, na pewno to Panu Bogu się nie będzie podobało i to będzie prowadziło do naszego, może doprowadzić do naszego zginienia. W tym fragmencie i powyższym zatytułowanym w nowym tłumaczeniu Zachęta i Ostrzeżenie apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy wspominali nasze pierwsze dni, kiedy wydawało się, że nikt i nic nie jest w stanie zachwiać naszą wiarą. Gdyby nasza wędrówka miała trwać za Panem, wędrówka miała trwać rok lub kilka, myślę, że łatwiej byłoby nam wytrwać w tym duchu początkowego entuzjazmu. Jednak okres kilkudziesięciu lat życia i zmieniających się warunków wokół nas powoduje, że jest to dużym doświadczeniem naszej wiary. Jeżeli musimy kilkadziesiąt lat trwać w wierze, a wiemy, tak jak wspominałem, że ten czas jeszcze charakteryzuje się tym, że się zmieniają wokół nas warunki. Także to, co było, pewne zagrożenia, które są teraz, z którymi musimy się borykać, jeszcze ich kilka czy kilkanaście lat temu nie było. Zmieniają się warunki też w naszym życiu. Odchodzą rodzice, bracia, przyjaciele, którzy byli dla nas wsparciem. Czy to zabierani przez Pana, czy to czasami, którzy odchodzą ze społeczności. Myślę, że jest to problem, że no czasami może nie mamy z kim porozmawiać o swoich problemach, z tymi, z którymi kiedyś, którzy nam pomagali, w tej chwili ich nie ma. Musimy w jakiś sposób sami się borykać lub szukać właśnie pomocy u innych. Apostoł Paweł mówi nam, że możemy się cofać, czyli schraniać, i że to cofanie może właśnie doprowadzić nas do śmierci. Nasza obecna walka nie jest toczona z krwią i ciałem. Szatan nieustannie próbuje osłabić naszą wiarę, jak mamy to powiedziane w Efezjan, w liście do Efezjan, 6 rozdziale, 10 i 17 werset. Że bój toczymy nie z krwią i ciałem, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz ziemskimi, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tak, szatan będzie próbował, abyśmy my się cofnęli, i na pewno to działanie przeciwnika próbującego osłabiać naszą wiarę jest działaniem bezustannym, bez chwili wytchnienia. Święty Paweł przyznaje, że droga wierzącego obfituje w wiele trudności i potrzebna jest nam wiara i wytrwałość, bo spotyka nas wiele doświadczeń. Wybór tej klasy specjalnej, wybór Kościoła, wymaga jej wypróbowania w różnych warunkach, ale mamy również zapewnioną pomoc od Ojca, jeżeli tylko okażemy mu swoją wierność. Różne mogą być przyczyny cofania, ale każda jest związana z wiarą, z osłabieniem wiary. Takim jednym z czynników czy zagrożeń jest zniechęcenie. Człowiek, który dąży do celu, jeżeli widzi po latach, że ten cel ciągle jest daleko, może doznawać uczucia zniechęcenia. Może to wynikać z jakichś niespełnionych oczekiwań, które możemy mieć wobec siebie, braci lub Pana Boga. Możemy czuć niezadowolenie z własnych osiągnięć, ze zbyt małych postępów czy ze swoich upadków, że staramy się walczyć z jakimiś naszymi słabościami i cały czas upadamy. I to może taki stan może nas zniechęcać. Możemy czuć zniechęcenie i poczucie osamotnienia, ponieważ bracia nie są takimi, jakbyśmy chcieli, aby byli, czy jakie mamy wyobrażenia. Możemy czuć też zawód, ponieważ Pan Bóg nie uczynił tego, co byśmy oczekiwali. Może oczekiwaliśmy jakiegoś działania Pana Boga szczególnego w naszym życiu, albo oczekujemy wypełnienia się proroctw szybszego. Jeżeli one się nie realizują zgodnie z naszymi oczekiwaniami, możemy czuć zawód, zniechęcenie. Jeżeli w moim sercu są uczucia niezadowolenia, zwątpienia, zniechęcenia, strachu, to oznacza, że mam problem ze swoją wiarą. Że przywiązuję zbyt dużą uwagę do tego, co jest teraz, zamiast koncentrować się na tym celu, do którego zdążam. Te obietnice przyszłości są prawdziwym celem, a to, co jest w tej chwili, pewne problemy, trudności, doświadczenia, one są drogą. One są drogą do celu i czasami one są trudne. Na pewno są trudne do przejścia. Natomiast jeżeli będziemy mieli cały czas utkwiony wzrok na celu, na tym właściwym celu, to na przyszłości, na Królestwie Bożym, na naszym zbawieniu, to nie powinny nas te problemy teraźniejsze zniechęcać. Obecny czas charakteryzuje się powszechnym duchem niezadowolenia, narzekania, które może się również i nam udzielać. Ale jeżeli spojrzymy tak realnie na na to, co jest wokół nas, to czy mamy więcej powodów do narzekań, czy nie zauważamy błogosławieństw? Może każdy niech z własnym sumieniu zrobi rachunek, bo zawsze te powody narzekania może jakoś są bardziej widoczne. Jak cokolwiek się nie uda, no to mamy powód, czy cokolwiek jest nie tak, to mamy powód, żeby ponarzekać. Ale czasami może żyjąc szybko w tym pędzie, nie potrafimy zatrzymać się i zauważyć błogosławieństw, które otrzymujemy. Chociażby to możliwość, że jesteśmy tutaj, że możemy przyjechać, spotkać się z braćmi, że mamy spokój, że możemy się zgromadzać na nabożeństwach, że możemy czytać Pismo Święte, że mamy względne zdrowie, czy mamy względne powodzenie życiowe. Myślę, że każdy mógłby sobie wymieniać ogromną ilość tych błogosławieństw. Zniechęcenie i koncentrowanie się tylko na problemach to droga, która może prowadzić do odwracania się, właśnie schraniania, odwracania się od rzeczy duchowych, przyszłych i wracania się do tego, co cielesne, czyli to, co jest teraz. Jeżeli zniechęcimy się i przestaniemy siać duchowi, to zaczniemy siać ciału, bo są tylko dwie możliwości, jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, 5 rozdział 17, że można siać duchowi albo siać ciału, że nie ma jakby pośrednich możliwości. Sianie ciału prowadzi do skażenia, to znaczy śmierci. Świat daje dzisiaj wielkie możliwości, jakich nie było nigdy wcześniej. Natomiast każde cofanie się, schranianie to strata dla naszego ducha. Oczywiście możemy się zreflektować, ale każdy taki stracony czas może się już nie dać nadrobić. Habakuk również widział, że to, co się działo w Izraelu, nie było spełnieniem jego oczekiwań, ale swoje uczucia wyraża w trzecim rozdziale Habakuka, 7-19 wersetu. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Czyli mimo tego, że naprawdę wiemy, że nie jest idealnie w naszym życiu i może byśmy chcieli, żeby było lepiej, to jednak powinniśmy brać przykład z Habakuka, że ja jednak będę ufał w Panu, będę ufał w Bogu mojego zbawienia. Żyjąc 2700 lat później, nadal czekamy na wypełnienie się Bożej obietnicy, i ciągle potrzebujemy wiary, aby nasze powołanie i wybranie uczynić pewnym. I pamiętajmy na słowa apostoła Pawła, że ten chwilowy ucisk nie jest godny chwały, która ma się nam objawić. I życzę braterstwu, aby słowa wersetu Hebrajczyków, 10 rozdział, 39 werset: lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę, aby te słowa wypełniały się w naszym życiu, i również sobie tego życzę. Amen.